Paragon zbliżał się do leśniczówki. Z otwartych drzwi kuchni zaleciało nagle sosem dzikiej pieczeni i waniliowym kremem. Pan inspektor z zachwytem wciągnął w nozdrza wonną smugę zapachów. Pomyślał, że po trudach i zawodach dzisiejszego ranka warto by coś przekąsić. Wszedł na werandę. W drzwiach ujrzał suchą, przygarbioną postać trociowej. Nie było tu perełki? Zapytał, zerkając w stronę stołu, na którym stała wielka miska z waniliowym kremem. Trociowa uniosła głowę znad pieca.
Nie było.
Mruknęła niechętnie. A tej dziewczyny, co tu rano jadła z nami śniadanie?
Nie było.
Co pani Trociowa w takim złym humorze? Zapytał przyjaźnie. Spojrzała na chłopca małymi, załzawionymi oczkami.
A, szkoda gadać.
Szanowne zdrowie nie dopisuje, czy reumatyzm łamie? Trociowa machnęła ścierką.
Świat nic nie wart. Wszystko kłamstwo.
A co się stało?
O, jeszcze się pytasz? Wedle tych duchów. Przyszedł pan leśniczy i powiedział, że to studenci. Straszyli.
Paragon udał zdziwienie. No niemożliwe. Co też pani Trociowa mówi?
O, ja też mówię, że niemożliwe. Gdzie by ta studenci tak potrafili straszyć? Przecie widziałam na własne oczy tę postać w niebiańskim świetle.
Jeszcze raz machnęła ścierką.
Ale pan leśniczy powiedział, że to nieprawda, to studenci. I komu tu wierzyć?
Jeżeli pani Trociowa na własne oczy widziała, to chyba prawda. Trociowa uniosła ręce.
Oj, tyś mądry chłopiec, Paragon. Ja pierwsza widziałam. A jak huknęło pod zamkiem, to jakby się ziemia rozwarła.
O, jakby się ziemia rozwarła, zawasował Paragon. Spojrzała nań z rozczulającą wdzięcznością.
Oj, tyś miły chłopiec, bo to przecie niemożebne, żeby studenci, no prawda?
Legalnie, że niemożebne.
No właśnie.
Paragon zerknął w głąb kuchni. Jeszcze raz owionęły go zapachy. Pociągnął nosem. Alem głodny, westchnął żałośnie. Trociowa przechyliła ptasią głowę, uśmiechnęła się, pokazując dwa pięki pożółkłych zębów.
A może byś co, synku, zjadł?
Z najmilszą chęcią.
Ale niedużo, bo zaraz będzie obiad.
Ukroiła kromkę chleba i z rynienki pełnej smakowitego mięsiwa ucięła wielki płat.
Na, boś ty miły chłopiec.
Maniuś z wilczym apetytem wbił zęby w kanapkę. Pierwsza klasa. Dziękuję pani Trociowej. Mówię pani, że te duchy to prawdziwe. Pstryknął palcami w daszek kolarki i posławszy starowinie, najmilszy ze swych uśmiechów, zbiegł z werandy. Po przekąsce pierzchły wszelkie zmartwienia. Paragon zagwizdał swoje rififi, wsadził ręce w kieszenie, rozejrzał się po pogodnym świecie, uśmiechnął się do sunących nad lasem obłoków i raźnym, tanecznym krokiem poszybował w stronę szałasu. W szałasie nikogo nie było. Tylko spod sąsiednich krzaków smyrgnął młody zając, pokazując panu inspektorowi biały ogonek. W zaroślach zanosiły się śpiewem ptaki. Dzięcioł kuł pień starej sosny. Jego czerwony kapturek dygotał w pracowitym rytmie. Znad strumyka zerwała się kraska. Przemknęła nad czubami młodych świerków i zaszyła się w gęstwinie. Panował radosny nastrój słonecznego letniego południa. Paragon zastanowił się chwilę. Jeśli ich tutaj nie ma, no to będą gdzie indziej. Doszedłszy do takiego wniosku, skierował kroki nad brzeg jeziora. Miał ochotę wykąpać się, zmyć z siebie brud podziemnych korytarzy i pieczar. Z daleka, wśród kęp olch i pól sitowia, ujrzał rozpalaną blaskiem słońca taflę wody. Była lekko zmarszczona bryzą, odbijała światło jak łuska srebrzystej ryby. Pan inspektor zatrzymał się nad brzegiem. Chwilę obserwował rodzinę dzikich kaczek żerującą na skraju sitowia. Żal mu było płoszyć ptaki. W sitowiu było złociście. Suchy szelest trzcin nastrajał do rozmyślań. Paragon zadumał się. Jakaś pogodna myśl błądziła mu po głowie. Myśl, którą niełatwo byłoby wypowiedzieć, a która pierzcha i już nigdy nie wraca. W tej chwili usłyszał trzask łamanej gałęzi. Obejrzał się. Może 20 metrów za nim, ścieżką, która wiodła od leśniczówki, szedł trolczyk. Kudłaty lokator plebanii. Jego pojawienie się było tak nagłe i tak nieoczekiwane, że Paragon instynktownie ukrył się za pień olchy. Z ukrycia widział krępą postać jegomościa migającą między pniami. Z jego ruchów, z postawy widać było, że skrada się ostrożnie. Gdy wyłonił się spoza drzew, bystre oko detektywa spostrzegło, że nieznajomy niesie jakiś przedmiot pod ręką. Zastanowiło go, czego o tej porze i w tej okolicy może szukać lokator z plebanii, dlaczego skrada się tak ostrożnie. Co kilka kroków zatrzymywał się, przystawał i rozglądał jak człowiek osaczony. Pan inspektor ruszył za nim, kryjąc się za pnie i kępy krzaków. Utrzymując odległość około 20 kroków, szedł za nim jak nieodłączny cień. Po jakimś czasie zbliżyli się do małej zatoczki ukrytej wśród olch i sitowia, gdzie na brzegu stała szopa przeznaczona na przechowywanie sprzętu rybackiego. Szopa należała do leśniczówki. Przed szopą zbudowany był na palach mały pomost, a przy pomoście kołysały się dwie przycumowane łodzie. Tyrolczyk zatrzymał się pod olchami. Tym razem baczniej i staranniej badał, czy go ktoś nie śledzi. Gdy zdało mu się, że jest to zupełnie bezpieczne, kilkoma susami dopadł szopy. Znikł po jej cienistej stronie. Paragon jak polujący kot podczołgał się do najbliższych zarośli. Ukrył się w gęstwinie nadbrzeżnego łopianu. Z bijącym sercem obserwował szopę. Jej omszony, pochylony ku jezioru dach połyskiwał w słońcu. Pomost tonął w głębokim cieniu. Nagle zza zczerniałej ściany wysunęła się postać z dziwnym przedmiotem pod pachą. Tyrolczyk ostrożnie wszedł na pomost, ukląkł, zaczął odplątywać łańcuszek cumy. Wolno, ostrożnie przyciągnął łódkę do pomostu. Na dnie położył tajemniczy przedmiot, a potem sam śliznął się do środka. Łódź zakołysała się pod jego ciężarem i stuknęła burtą o pomost. Tyrolczyk jeszcze chwilę tkwił nieruchomo na dnie łodzi. Potem nagle wyprostował się, chwycił wiosło i zdecydowanym pchnięciem odbił od brzegu. Cały pomost zatrzeszczał żałośnie jak na alarm i nagle zamarła zatoczka ożyła od tego jednego pchnięcia. Łódka pomknęła, woda zafalowała, wioślarz zaczął bić wiosłem, aż z sitowia umknęły spłoszone kaczki. Paragon kilkoma susami był przy szopie. Łódka nabrała już rozpędu, sunęła wzdłuż sitowia. Wioślarz szerokimi uderzeniami zagarniał wodę. Na gładkiej tafli odsłaniał ślad jak wielką ranę.